Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Prezydent Palestyny Mahmud Abbas złożył wizytę w Watykanie.
Synod biskupów zastanawia się, jak dotrzeć do serc Afrykańczyków.
W Gdańsku rozpoczynają się katolickie dni społeczne dla Europy.
8 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa. Arabski przywódca przebywa w tych dniach w Rzymie, spotykając się z głównymi politykami Włoch. Celem jego wizyty jest zdobycie międzynarodowego poparcia po konflikcie z radykałami z Hamasu, którzy oskarżają go o zdradę. Abbas, zmierzając do nawiązania dialogu z Izraelem, przyczynił się bowiem do odłożenia głosowania na forum ONZ nad tak zwanym raportem Goldstone'a o izraelskich zbrodniach wojennych w Gazie. Ta polityczna gra nie spodobała się, szczególnie w mieście, które tak bardzo ucierpiało od 3-tygodniowej ofensywy izraelskiej z przełomu roku. W celu przezwyciężenia wewnętrznego konfliktu wśród Palestyńczyków, włoski premier Silvio Berlusconi zaproponował nowy plan Marszala dla terytoriów palestyńskich.
Po spotkaniu z papieżem prezydent Abbas rozmawiał także z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, mówiono m.in. o sytuacji na Bliskim Wschodzie, a szczególnie o potrzebie znalezienia sprawiedliwego i trwałego rozwiązania dla konfliktu izraelsko-palestyńskiego, tak by uwzględnione zostały prawa wszystkich stron. Podkreślono przy tym wagę obustronnej współpracy i poszanowania oraz międzynarodowego wsparcia. Nie zabrakło też odniesień do sytuacji katolików na terenie Palestyny i ogólnej w regionie, a także do ich wkładu w życie społeczne i pokojowe współistnienie narodów.
W auli synodalnej kontynuuje się dzisiaj refleksje nad wyzwaniami stojącymi przed Kościołem w Afryce. Na przedpołudniowej kongregacji generalnej odbyło się też drugie głosowanie celem wyboru komisji, która opracuje przesłanie synodu.
Wczoraj przed południem uformowały się małe grupy, tak zwane circuli minores. Wybrano moderatorów, którzy będą przewodniczyć obradom każdego z tych zespołów roboczych i relatorów, którzy przedstawią owoce ich obrad wszystkim uczestnikom synodu. Grup językowych jest 12.
Również wczoraj przed południem delegację ojców synodalnych przyjął w siedzibie rzymskich władz miejskich burmistrz Gianni Alemano. Na czele delegacji stał sekretarz generalny synodu arcybiskup Nikola Eterowicz. Mówiono m.in. o afrykańskich emigrantach i uchodźcach oraz o manifestacji, którą Zarząd Wiecznego Miasta zorganizuje za niecałe 2 tygodnie, jeszcze podczas synodu i w nawiązaniu do jego tematyki. Odbędzie się ona pod hasłem Afryka, jaki typ partnerstwa dla pojednania, sprawiedliwości i pokoju.
Natomiast wczoraj po południu kontynuowano dyskusję w auli synodalnej. Podobnie jak na wcześniejszych kongregacjach generalnych, podkreślano potrzebę dojrzalszej, pogłębionej katechezy, a także formacji wiernych w zakresie katolickiej nauki społecznej. Zwrócono uwagę na manipulowanie mediami w celach politycznych czy ideologicznych, stąd potrzeba rozwijania przez Kościół własnych środków społecznego przekazu. Szczególnie niebezpieczna jest szerzona z Zachodu ideologia gender, obca zarówno afrykańskiej kulturze, jak i prawdzie o człowieku w świetle objawienia. Ta nowa ideologia propagująca antykoncepcję i aborcję godzi w tożsamość kobiety i mężczyzny, w rodzinę i dziecko.
Mówiono też o znamiennej dla Czarnego Lądu mentalności plemiennej. Podkreślono, że biskupi i księża winni dawać świadectwo jedności i zgodnego współdziałania, mówienia jednym głosem mimo różnic etnicznych. Zwrócono uwagę, że pojednanie polityczne organizowane w niektórych afrykańskich krajach nie przyniosło oczekiwanych owoców. Nie może się ono ograniczać do sfery społecznej i publicznej, ale musi się łączyć z osobistym nawróceniem. Poruszono też problem ubóstwa i głodu, tak częstych w Afryce, mimo ogromnego bogactwa jej zasobów naturalnych. Przypomniano znaczenie kulturowe tradycyjnych religii afrykańskich i szerzenie się na Czarnym Lądzie islamu, z którym konieczny jest dialog.
Natomiast wieczorny program ojców synodalnych obejmuje obecność wraz z Benedyktem XVI na koncercie Młodzi Przeciw Wojnie. Inicjatywa ta wpisuje się w obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Biorą w niej udział młodzi muzycy z 10 krajów, którzy tworzą międzyregionalną orkiestrę symfoniczną z siedzibą w Ochsenhausen w Niemczech. W programie koncertu znalazły się dzieła dwóch kompozytorów żydowskich, którzy przyjęli wiarę chrześcijańską, Gustawa Mahlera i Feliksa Mendelssohna. Obaj byli prześladowani ze względu na swe pochodzenie. W nazistowskich Niemczech ich utwory zostały uznane za sztukę zwyrodniałą i z tego powodu nie można ich było wykonywać. Obok muzyki w programie przewidziano też recytacje utworów poetów niemieckich, a także wierszy napisanych przez dzieci w obozie koncentracyjnym w Terezinie.
Dzisiejszy koncert jest wspólną inicjatywą dwóch watykańskich instytucji kierowanych przez kardynała Waltera Caspera, Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan i Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem, a także ambasady Niemiec przy Stolicy Apostolskiej i Europejskiego Forum Kulturalnego z siedzibą w Mainau. Patronat nad koncertem objął Międzynarodowy Komitet Żydowski do Spraw Konsultacji Międzyreligijnych. Na miejsce koncertu obrano położone nieopodal Watykanu audytorium przy Via Conciliazione.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Senat Federacyjnej Republiki Brazylii zatwierdził wczoraj umowę ze Stolicą Apostolską. Dokument ten nie jest nazywany konkordatem, ale umową międzynarodową i składa się z 20 artykułów.
Agencja prasowa Senatu poinformowała, że podczas głosowania plenarnego tylko jeden senator wstrzymał się od głosu. Pozostali senatorowie wyrażali swoją radość i podkreślali, że umowa jest zgodna z konstytucją i nie udziela żadnych przywilejów Kościołowi katolickiemu. Przewodniczący Krajowej Konferencji Biskupów Brazylii powiedział, że przyjął z radością informację o zatwierdzeniu umowy przez Senat. Według hierarchii jest to ukoronowanie wysiłków dyplomatycznych nuncjatury, jak też urzeczywistnia się pragnienie episkopatu, aby uregulować relacje pomiędzy Kościołem a państwem. Z kolei biskup Dimas Lara Barbosa, sekretarz episkopatu, zaznaczył, że promulgowanie umowy wyraża ze strony Senatu uznanie znaczenia Kościoła katolickiego w historii, jak też w formowaniu kultury narodu brazylijskiego. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądzica Malczewski Chrystuszowiec.
Na mocy promulgacji umowy z Watykanem przez Senat Kościół katolicki uzyskał status prawny w Brazylii. Dzięki temu inne ugrupowania religijne będą mogły zabiegać o podobne uregulowanie swoich relacji z państwem.
Irlandzcy biskupi spotkali się wczoraj z ofiarami nadużyć seksualnych w placówkach kościelnych. Spotkanie trwało 3 godziny i zdecydowano o kontynuowaniu spotkań w przyszłości. Przedstawiciele episkopatu przeprosili za błędy Kościoła, który nie wysłuchał i nie potrafił ochronić dzieci powierzonych jego opiece. Omówiono też bolesne dziedzictwo nadużyć seksualnych w instytucjach i rodzinach oraz potępiono haniebne czyny, do których doszło. Strony spotkania zgodziły się, że to dopiero początek procesu uzdrowienia i zaplanowano kolejne kroki. Biskupi stworzyli grupę kontaktową, która w przyszłości współdziałać będzie z przedstawicielami ofiar nadużyć.
W Tunisie dobiega końca 3-dniowe kolokwium na temat religia i kultura pokoju. Zostało ono zorganizowane przez Wydział Teologii Muzułmańskiej Uniwersytetu Zituna oraz Fundację Konrada Adenauera. Uczestniczą w nim naukowcy z Tunezji, Algerii i Egiptu, a także z Włoch, Niemiec, Francji i Szwajcarii. Celem kolokwium jest propagowanie dialogu i współpracy religii monoteistycznych na rzecz pokoju. Międzynarodowe spotkanie odbywa się pod patronatem tunezyjskich władz, które, jak powiedział na otwarcie obrad przedstawiciel rządu, chcą w ten sposób zaznaczyć swą przychylną postawę względem dialogu kultur.
Pod hasłem Odpowiedzialność społeczna we Lwowie odbywa się drugi społeczny tydzień ekumeniczny. Został on zorganizowany przez grekokatolików z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego oraz władze miasta i obwodu lwowskiego. Do udziału zaproszono przedstawicieli różnych kościołów, organizacji charytatywnych i społecznych oraz polityków zarówno z Ukrainy, jak i z innych krajów europejskich. W spotkaniu uczestniczy ksiądz Piotr Mazurkiewicz, sekretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMESE.
Pierwsza korzyść to po prostu refleksja nad nauczaniem społecznym Kościoła, a zatem głębsze rozumienie problemów społecznych, którymi społeczeństwo ukraińskie żyje. Z drugiej strony, ponieważ jest to tydzień ekumeniczny, natychmiast pojawia się kontekst i pojednania, i umiejętności współpracy pomiędzy różnymi kościołami, pomiędzy różnymi grupami. To na pewno w kontekście ukraińskim także jest ważne. I wreszcie fakt takiego międzynarodowego odniesienia jest istotny. Myślę, że to jest także jakieś włączanie się i Kościoła, i społeczeństwa ukraińskiego w cały nurt myślenia, działania w Europie Zachodniej. To w perspektywie takiego przyciągania Ukrainy ku Zachodowi myślę, że także może wydać dobre owoce.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Pod hasłem Solidarność wyzwaniem dla Europy w Gdańsku rozpoczynają się pierwsze katolickie dni społeczne dla Europy. Ogólnoeuropejski kongres, który potrwa do najbliższej niedzieli, organizowany jest przez Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, Comesse z Brukseli i Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Jak powiedział biskup Piotr Jarecki, wiceprzewodniczący Comesse i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, uczestnicy spotkań będą zastanawiali się, na ile jesteśmy solidarni w konkretnych decyzjach, w ustanawianym prawie czy w polityce Unii Europejskiej.
To po prostu próba większego zainteresowania ludzi rzeczywistością Unii Europejskiej, bo sądzę, że zarówno w społeczności świeckiej, jak i w Kościele my za mało tą rzeczywistością żyjemy.
W pierwszych katolickich dniach społecznych dla Europy wezmą udział wybitni europejscy politycy, intelektualiści, hierarchowie Kościoła, a także działacze organizacji pozarządowych. W sumie ponad 500 delegatów z 27 krajów Unii Europejskiej oraz państw sąsiadujących z nią. Caritas Polska przekazała 50 tysięcy dolarów na rzecz ofiar trzęsienia ziemi na Sumatrze. Pracownicy Caritas Internationalis od pierwszych godzin po tragedii niosą pomoc poszkodowanym, dostarczając żywność, wodę i schronienie oraz pomoc medyczną, poinformowała Katarzyna Sekuła z Caritas Polska.
Caritas dostarczyła schronienia tymczasowe dla 1600 rodzin poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi na Sumatrze. Kolejnym etapem będzie pomoc długofalowa, która w tej chwili jest opracowywana przez ekspertów do spraw pomocy humanitarnej Caritas. Są oni już na miejscu.
Osoby i instytucje, które chcą wspomóc akcję pomocy poszkodowanym, mogą dokonywać wpłat na konta Caritas Polska, których numery znajdują się na stronie internetowej www.caritas.pl lub wysłać SMS o treści Pomagam na numer 72902.
Modlitwa o wychowanie kolejnych pokoleń w duchu odpowiedzialności za Polskę towarzyszyła tegorocznej 9. pielgrzymce rodzin szkół noszących imię Jana Pawła II, która odbyła się na Jasnej Górze. W spotkaniu wzięło udział ponad 20 tysięcy uczniów i nauczycieli reprezentujących około 500 placówek. Przybyli także przedstawiciele dwóch szkół wileńskich.
W homilii arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, wskazywał na Jana Pawła II, który powinien być wzorem miłości Boga i człowieka, życia w prawdzie i poszanowaniu wolności. Apelował o przywrócenie polskiej szkole jej dawnego znaczenia i szacunku. Tegoroczne spotkanie nawiązywało do hasła zbliżającego się Dnia Papieskiego – Jan Paweł II, papież wolności. Zbigniew Gumiński, organizator pielgrzymki, powiedział, że jest to szczególna okazja, aby modlić się o wychowanie kolejnych pokoleń Polaków w duchu odpowiedzialności za ojczyznę.
Ważną rzeczą jest ojczyzna i patriotyzm. Właśnie w dzisiejszych czasach, kiedy wchodzimy w te wszystkie struktury i te wszystkie tematy związane z Unią Europejską, aby obronić wartości narodowe, wartości patriotyczne.
W Polsce i na świecie jest już ponad 1150 szkół noszących imię Jana Pawła II. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.